Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego z Polski 2050, jest moim Państwa gościem. Witam Pani minister.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No dziś finał 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. W finale gra 11 pianistów i pianistek. Zwycięzcę poznamy w nocy. Kogo Pani obstawia?
Oczywiście Piotra Aleksiewicza. To jest Polak, bardzo młody, zdolny chłopak.
Ale czy on grał najlepiej rzeczywiście? Bo pani chodziła na wszystkie koncerty,
tak.
Pani jest w to wkręcona.
Nie na wszystkie, ale jestem absolutnie w to wkręcona i odsłuchiwałam wtedy, kiedy mogłam wieczorami te koncerty, na których nie udało mi się
być. No to stawiamy na Polaka rytualnie, a kto grał najlepiej,
Pani zdaniem?
Stawiamy na Polaka,
ale i moim zdaniem on naprawdę grał bardzo dobrze i ja zawsze będę stawiać na naszych młodych muzyków. On grał świetnie, ma niesamowitą ekspresję sceniczną, zaangażowanie na scenie, to też się liczy.
60 tysięcy euro, tak?
60 tysięcy euro, główna
to
nagroda.
To jest główna nagroda. Nie wiem, czy taki bycie pianistą, wyobrażam sobie, że jest mega drogie, ale okej. Okay. Bukmacherzy obstawiają Kevina Chana, tak? Kevin Chan.
Kevin Chan.
Dobry był?
Tak, całkiem niezły, ale też pamiętajmy o tym, że to cały poziom całego konkursu się liczy. To nie jest tak, że ten główny finałowy koncert jest tym koncertem najważniejszym. Tam jurorzy liczą konkretną średnią według konkretnych algorytmów. Kevin Chan, okej. Okay. Piotr Aleksiewicz zdecydowanie
no dobrze,
lepiej.
Zmieniamy temat na mniej miły, bo ostatni tydzień, jeśli chodzi o panią, to czołówki tabloidów, zacytuję te tytuły, ministra wzięła fryzjera na doradcę. Serio fryzjera?
Nie. Przemysław Lubiński, bo o nim mowa, pan dyrektor, który koordynuje działania...
Jeden z pani pięciu doradców.
Który koordynuje działania mojego gabinetu politycznego, to przede wszystkim jest fantastyczny menadżer.
Nie, okej, ale to ja rozumiem. Ale czy on jest fryzjerem przy okazji? Bo...
Z wykształcenia nie jest fryzjerem. Rzeczywiście to jest jego hobby.
Bo tabloid pisze, że jeszcze w dniu publikacji artykułu można się było do niego zapisać na ostrzyżenie w jednym z warszawskich salonów. To ja zapytam wprost, bo wszyscy tak to odbierają. Czy on kiedykolwiek panią strzygł?
Nie. Co więcej, chciałam powiedzieć, że to jest bardzo obraźliwe dla mojej mamy, która strzyże mnie przez całe moje życie. Jest najlepszą fryzjerką na świecie.
I te krótkie włosy, z których
I te
pani...
krótkie włosy, tak, przez które też
to
jestem...
mama?
A tak, absolutnie okay. Moja mama, kochana, serdecznie ją pozdrawiam i ściskam. I to ona mnie strzyże.
No dobrze,
a Przemysław jest przede wszystkim bardzo dobrym menadżerem, świetnym koordynatorem i ma bardzo wysokie kompetencje zarządcze. Realizował wiele projektów i ogólnopolskich, i eventowych. I naprawdę to powinniśmy na tych kompetencjach się skupić, a nie na hobby. Oczywiście słyszałam, że jest...
doradca ministra
oczywiście kultury. Uważam, że jest świetny również w tym fachu, natomiast no, przede wszystkim skupiam się na tym, że on jest bardzo dobrym menadżerem.
Ile zarabia doradca ministra?
W tym momencie około 5,5 tysiąca złotych na rękę.
No tak, czyli połowę tego co minister. To jeszcze do tego wrócimy. A teraz pytanie do pani ma straszny pisowiec, pani poprzednik, pani pisowski poprzednik na tym gorącym stołku w Ministerstwie Kultury, czyli profesor Piotr Gliński.
Mamy regres i klęskę w inwestycjach. I moje pytanie jest proste. Czy dlaczego my w pandemii, w czasie wybuchu wojny na Ukrainie potrafiliśmy zwiększać inwestycje w kulturze, a za państwa czasów, za czasów, gdy pani minister odpowiada za kulturę, mamy tak dotkliwy spadek inwestycji w kulturze.
Spadek inwestycji w kulturze, tak zrozumiałem.
54 nowe inwestycje, które realizujemy w ramach funduszy
europejskich. Dlaczego nie 154?
To jest pytanie do pana ministra Glińskiego, czy on realizował 154. Powiem panu, odpowiadając na to pytanie, nie. My musimy podejść troszeczkę inaczej, w mojej opinii, w związku z tym, że ja realizowałam projekty z funduszy europejskich i przede wszystkim znam się na finansowaniu kultury, bo takie rzeczy realizowałam przez część mojego życia jako po prostu konsultant i doradca. I my musimy nauczyć nasze instytucje, że budżet państwa to nie wszystko. Że my mamy środki inwestycyjne w funduszach europejskich,
no, od
funduszach norweskich. Nie, dlatego że poprzednia
dotacje.
Władza nauczyła nasze instytucje, że budżet państwa jest z gumy i że można po niego sięgnąć zawsze.
No, a ja mówię naszym dyrektorom, jakby tu siedział Gliński albo Morawiecki, bo ja powiedział, przepraszam, ale to wy uczycie, że budżet państwa jest z gminy, macie największy deficyt. Ale nie, ja dobrze.
Nie, my uczymy nasze instytucje, że można sięgnąć także po środki inwestycyjne z funduszy europejskich i że tam powinniśmy także szukać.
Ale rozumiem, oczywiście, że Gliński ma w pewnym sensie rację. To znaczy, że mniej dostają niektóre instytucje z budżetu państwa, a więcej częściej im mówicie, przepraszam bardzo, wystąpcie sobie o granty.
Nie,
i sobie...
zupełnie nie. Budżet inwestycyjny w Ministerstwie Kultury jest mniejszy dlatego, że skończyliśmy jedną z najważniejszych i największych inwestycji, czyli gmach Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, który kosztował nas 550 milionów. I my prowadzimy dalej duże inwestycje w kulturze, duże inwestycje w infrastrukturę kultury. Robimy także nowe inwestycje, których akurat pan minister Gliński śmiał nie zauważyć, między innymi Teatr Wielki Operę Narodową, której część tego teatru nie było w ogóle remontowanych przez 100 lat.
Do budżetu jeszcze wrócimy, ale chcę jeszcze panią zapytać teraz krótko, bo słuchacz pyta. I to pytanie brzmi tak. Kiedy wreszcie nie będę musiał płacić abonamentu na, cytuję, platformianą propagandę w TVP? Co pani odpowie słuchaczowi?
Mam nadzieję, że już w przyszłym roku rzeczywiście nasza ustawa
platformiana propaganda zostanie, rozumiem, ale już nie będzie abonamentu.
Ja nie jestem osobą, która powinna wypowiadać się nie będę się wypowiadać na temat tego, co merytorycznie na temat tego, co dzieje się w telewizji.
A nie wstydzi się pani trochę za telewizję publiczną?
Ja się będę wypowiadać na temat tego, w jaki sposób my, jako organ nadzoru, jesteśmy w stanie odpolitycznić media publiczne, no zapewnić im pełne finansowanie. Zgadzam się z tym, że Rada Mediów Narodowych powinna zostać zlikwidowana, że na stanowiskach zarządczych w mediach publicznych powinny zasiadać osoby, które są wybierane w formie konkursowej.
To wszystko jeszcze zapytamy. Na razie jest tak, że dziennikarze mediów publicznych o Szymonie Hołowni, czyli pani szefie, mówią, przepraszam bardzo państwa za to słowo, kałownia. Bardzo dziękuję za tę część naszej rozmowy. Żegnamy słuchaczy RMF FM, ale to nie koniec rozmowy z szefową resortu kultury Martą Cienkowską. Za chwilę zapytam panią minister o jej ministerialne zarobki. Między innymi zapraszam do RMF 24 i do naszych mediów społecznościowych. Dobrze, pani minister, no to zostańmy przy tych nieszczęsnych mediach publicznych. Pani się tak dystansuje, że nie mogę się wypowiadać i tak dalej, co mnie trochę dziwi. Pani nadzoruje tę telewizję, która naprawdę miała być inna i wyście... To trzecia droga, Polska 2050 właściwie, Szymona Hołowni, miała w programie młotkiem wtłuczone, jak nie wiem, najmocniej jak się da, odpartyjnijmy wreszcie media publiczne. Nie będzie tego, że... Jest dokładnie odwrotnie.
Pełna zgoda,
przecież,
że musimy
jak Hołownia, przepraszam, zrobi głupią minę, to media publiczne wałkują to przez 3 tygodnie. To nie tylko tam PiS jest, no to jeszcze tam mieszany z błotem, ale również Polska 2050.
Zgadzam się z tym, że trzeba odpolitycznić media publiczne. I rzeczywiście nowa ustawa, której założenia pokażemy do końca października, zakłada odpolitycznienie mediów publicznych, zakłada likwidację Rady Mediów Narodowych, zakłada pełną transparentność wyboru zarówno rad nadzorczych, jak i rad programowych, jak i zarządu.
A czy uważa pani, że telewizja publiczna jest w tej chwili politycznie neutralna, tak jak powinna być zgodnie z ustawą, czy nie?
Nie mnie to oceniać.
Dlaczego?
Naprawdę.
To pani nadzoruje te media.
Ja nadzoruję te
spółki. Pani jest politykiem też. No jak to nie, a komu, kto ma to oceniać?
Tak jak powiedziałam, ja nie będę wchodzić w merytorykę mediów publicznych, bo to nie jest moja rola. Moją rolą jest przede wszystkim sprawdzenie tego, czy te media są dobrze zarządzane, czy pieniądze publiczne są dobrze wydawane, czy media realizują swoją misję. Teraz mogę panu powiedzieć, że wiem, że ze względu na niestabilne finansowanie mediów, my mamy bardzo dużo do zrobienia. I nad tym ja teraz pracuję.
Ale trochę mnie dziwi. Dobrze, to ja w takim razie przytoczę, bo pani nie chce powiedzieć, czy media publiczne są neutralne, czy nie. No to ja przytoczę to, co po wyborach prezydenckich napisała wspólna misja obserwacyjna OBWE oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Cytuję ten dokument. Choć nadawcy publiczni TVP1 i TVP Info poświęcili obu kandydatom porównywalny czas antenowy w głównych pasmach informacyjnych, przekaz miał wyraźnie stronniczy charakter, co stoi w sprzeczności z obowiązkami wynikającymi z misji publicznej. Karol Nawrocki był najczęściej przedstawiany w sposób neutralny lub negatywny. Przekaz o Rafale Trzaskowskim w mediach publicznych był w większości pozytywny. I to nie pisowcy piszą, tylko misja OBWE i Rady Europy.
Jeszcze raz panu powiem, to nie, ja nie jestem od tego, żeby merytorycznie komentować to, co się dzieje w telewizji publicznej. I
ale
nie
czy
nie
jakieś wnioski
robić.
Są wyciągnięte z tego, ja że mówię, telewizja publiczna wnioski. Robi nam obciach na cały świat, ponieważ przyjeżdża obserwować wybory, jak do wielu krajów. Misja OBWE pisze, no przepraszam, wasze media publiczne są
panie
totalnie skręcone w stronę jednego z kandydatów.
Prawie od 3 miesięcy jestem na stanowisku ministra kultury. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to zarządziłam, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłam, to było zarządzanie audytu w spółkach mediowych. Mam wyniki
audytu
tego audytu.
Czego? No i co z tego audytu
finansowego,
wynika?
Audytu likwidacji. I teraz
i pan Gorgosz
miesiąca,
z Sajurem dobrze robią, czy nie dobrze?
Do końca tego miesiąca zaprezentujemy wyniki tego audytu.
A jakie są te wyniki? Może pani coś powiedzieć?
Do końca tego miesiąca zaprezentujemy państwu wyniki tego audytu, najważniejsze cyfry. A także plany, co z tym dalej i co ma być w ustawie medialnej. Dlaczego, w jaki sposób chcemy odpolitycznić media publiczne, co musi się zmienić, żeby media były, żebyśmy mogli odzyskać zaufanie do mediów publicznych. Od razu mówię, że nie wydarzy się to w miesiąc, od razu mówię, że nie wydarzy się to w 3.
Ja jestem przekonany, że to się w ogóle nie wydarzy, ponieważ pani szef,
pan tak
Szymon, szef partyjny Szymon Hołownia słusznie mówi, TVP, to jest cytat z Hołowni, TVP opanowali ludzie Tuska, on co jakiś czas wybucha, jak tam za dużo jest tej propagandy antyhołowniowej, prawda? To co jakiś czas Szymon się denerwuje i właśnie mówi takie zdania. TVP opanowali ludzie Tuska, albo że to jest właściwie materiał o Trzaskowskim były jak z północno-koreańskich materiałów dziennikarskich i tak dalej. Porównuje też TVP do telewizji Kurskiego. Wszystko Hołownia. Więc ja się zastanawiam, dlaczego wy, mając nad tym jakąś kontrolę, nic z tym nie robicie?
Panie redaktorze, ja nie odpowiadam za słowa pana marszałka. Ja panu mówię, co udało mi się zrobić przez ostatnie 3 miesiące.
No ale właśnie nic się nie udało zrobić, no audyt
nie,
pani zleciła.
Dokładnie tak. Mamy wyniki tego audytu. Mamy przygotowaną ustawę medialną. Założenia tej ustawy zaprezentujemy do końca października.
A kto wybierze prezesa telewizji w tej ustawie?
Wybierze go konkurs.
A kto będzie w komisji konkursowej? Kto będzie liczył głosy?
Wszystkie założenia dotyczące i konkursu, i tego, jak chcemy przeprowadzić zarówno konkurs,
ale to jest proste pytanie. Kto wybierze komisję konkursową? Sejm? No to jesteśmy w domu.
Panie redaktorze, ja wiem, że pan mnie bardzo mocno ciągnie za język, ale ja bym bardzo chciała przekazać całość tego, w jaki sposób widzimy zarówno system konkursów, jak i finansowanie mediów na konferencji prasowej, gdzie pokażemy państwu, jak będzie wyglądać ta ustawa kompleksowo. I to się wydarzy do końca października.
A nie może pani chociaż powiedzieć, kto będzie wybierał komisję konkursową?
Nie
to
mogę, panie redaktorze.
Jak prezesa będzie wybierał, tak jak teraz minister, bo właściwie pani przecież w każdej chwili może odwołać prezesa telewizji.
Ale widzi pan, ja właśnie bym nie chciała, żeby tak było. Ja bym chciała, żeby prezesem telewizji polskiej był człowiek wybrany w transparentnym konkursie.
To ja tylko... już może zostawmy tą telewizję publiczną. Ja tylko, pani minister, no nie chcę jakoś psuć humoru czy zapału do tego, żeby to zmieniać, ale czy pani jest pewna, że wasz koalicjant, czyli główny, czyli Koalicja Obywatelska w ogóle chce jakiekolwiek zmiany w telewizji publicznej, bo w ogóle tego nie widać. Oni są szczęśliwi, że mają tam swoich ludzi, że mają tam swoje audycje, że mają tam ten pochód tych silnych razem i tak dalej.
My o tym mówiliśmy przez całą naszą kampanię.
I że mogą napluć na koalicjanta co jakiś czas.
Mówiliśmy o tym przez całą naszą kampanię wyborczą. Było to jedno z założeń również Platformy i Koalicji Obywatelskiej. Jest to jedna z obietnic wyborczych. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której my naprawdę nie naprawimy mediów publicznych.
No 2 lata się nie udało, chociaż mogliście naprawdę...
Panie redaktorze, ja odpowiadam za ostatnie niecałe 3 miesiące. Prawda?
Maryla Rodowicz, 1300 zł emerytury. Majka Jeżowska, 1000 zł emerytury. Wanda Kwietniewska z zespołu Banda i Wanda, 700 zł emerytury. Wanda Kwietniewska bardzo rozsądnie zresztą mówi tak. Tak naprawdę te złodziejskie instytucje nie płaciły za nas ZUS-u i mówi o ZPR-ach, tak zwanych ZPR-ach i estradzie, które organizowały przez wiele lat polskim artystom koncerty. Czy państwo powinno dać Majce Jeżowskiej przyzwoitą emeryturę, czy nie?
przede wszystkim to państwo powinno się zająć tą przestrzenią, tą luką, którą się nie zajęło przez 35 ostatnich lat. Mówię tutaj o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Mówię o tym, że system ubezpieczeń nie widzi artystów, którzy pracują bardzo często na umowę o dzieło, pracowali na umowę zlecenia. I my teraz to naprawimy. Od 35 lat nie udaje się zmienić tego systemu w Polsce. I teraz mam wrażenie, że po raz pierwszy jest to światełko w tunelu. Mamy przedyskutowane założenie ustawy.
10 lat trwają prace nad tą ustawą, ile się nie mylę, może źle policzyłem.
Panie redaktorze, to teraz proszę spojrzeć mi prosto w oczy. Doprowadzimy do tego, że ta ustawa zostanie uchwalona, a nasi artyści, których nie widział do tej pory system ubezpieczeń społecznych, będą mieć zabezpieczenie.
Ale czy to znaczy, że państwo będzie płaciło za nich składki ZUS-owskie?
W momencie, kiedy nie będą mieli regularnego przychodu, na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, 125% najniższej krajowej, to tak, będzie uzupełniało im składki tylko w tym okresie, kiedy ten przychód będzie niższy.
A dlaczego artystom, bo zaraz się odezwą inne grupy, no dlaczego artystom tak, a nie, nie wiem, kasjerkom w supermarkecie, które wykonują po prostu potwornie ciężką pracę i po 60
pan, panie redaktorze,
czy
pan
po
nie
50
kręgosłup
im
się. Tylko pan tego nie widzi, że te osoby, które pracują na takich stanowiskach, ich system społeczny widzi. Ich widzi system ubezpieczeń.
Artysty nie widzi system społeczny?
Jeśli pracuje na umowę o dzieło, tak, musiałby założyć własną działalność gospodarczą i tak robią głównie nasi artyści. I sami odprowadzają sobie składki.
Czyli rozumiem, że to jest sytuacja malarza, rzeźbiarza, który całe życie pracuje na umowie o dzieło.
Dokładnie,
w zasadzie
tak.
Nie ma szansy na żadną inną formę zatrudnienia, bo jest, no, jest odlecianym artystą, siedzi rzeźbi,
tak.
A nie... No, ale też nikt go nie chce zatrudnić na
etat.
No
ale teraz tacy artyści, tacy malarze, tacy rzeźbiarze tworzą część naszego dziedzictwa kulturowego. Tworzą rzeczy, które oglądamy po kilkudziesięciu latach, po 15, 20, 100 w muzeach. I teraz my musimy zacząć ich zauważać. Bo to trochę jest tak, że zawód artystyczny po prostu za moment nam zacznie zanikać. Jeżeli ludzie nie będą mieli takiego poczucia bezpieczeństwa tworząc, to naprawdę za moment nie będziemy mieć ani malarzy, ani rzeźbiarzy, ani kompozytorów.
No to ktoś nie wiem, z Konfederacji przyjdzie i powie, przepraszam bardzo, no Wilhelm Sassnal utrzymuje się ze swojej sztuki, jeden obraz kosztuje 300 tysięcy, gdzie tu problem? No? To niech sprzedają swoje obrazy, rzeźby i tak dalej, się z tego utrzymują.
Rozumiem, ale my tutaj nie mówimy o tych artystach, którzy mają bardzo wysokie zarobki. My mówimy o tych artystach, którzy bardzo często trafiają w jakiś dołek, bo to i my nie mówimy o tym, że to jest finansowanie.
A czy pani potrafi krótko powiedzieć komuś, kto jest taki mega liberalny, bo też w Partii Polska 2050, nie wiem, pani kolega Ryszard Petru pewno też by w tej sprawie miał jakieś anse. Wytłumaczyć komuś, kto jest mega liberalny, po co nam w Polsce artyści, którzy nie odnoszą sukcesu, bo o takich mówimy, o ludziach, którzy nie utrzymają się ze sprzedaży swoich prac. Po co tacy ludzie, skoro oni nie odnoszą sukcesu, to właściwie po co oni są? Jak to uzasadnić?
Życie artystyczne takiego twórcy bardzo często się zmienia. Na początku może być tak, że nie odnosi sukcesów, ale jest doceniany po 10 czy 15 latach. Albo wręcz odwrotnie, jest doceniany na początku swojej kariery, a potem ma dołek artystyczny. To jest normalne w pracy każdego artysty. I teraz my chcemy zapewnić taki system, w którym powiedzmy, śpiewak czy właśnie kompozytor ma swój dołek artystyczny, ale nie chcemy, żeby rezygnował z tego zawodu. Nie chcemy, żeby był programistą komputerowym. Chcemy, żeby w tej chwili, w tym momencie swojego życia, także twórczego życia, w którym jest mu trochę gorzej, żeby
przetrzymał
państwo...
i może mu wróci wena.
Dokładnie okay, tak.
I będziemy mieli z tego wspaniałe
tak,
prace.
I to nie jest tak, że my zapewniamy opłatę tych składek przez cały czas. Mhm. To jest po prostu ustalony okres czasu.
W dołkach.
Dokładnie. To jest nawet ustalony konkretny czas. Jeśli dobrze pamiętam, to jest wsparcie, które może być maksymalnie przez 3 lata, ale odrębnymi decyzjami.
Okej, rozumiem. Chcę jeszcze zapytać panią na koniec. Ile pani dostaje przelewu na konto co miesiąc?
Dokładnie teraz w tym momencie przelew z zeszłego miesiąca to jest 10 198 zł.
10 190 zł. Ostatnio, no to więcej niż szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz pani zarabia, bo Cęckiewicz pokazał swój przelew. Tam było 9 850 zł. Swój przelew pokazał też miesiąc czy dwa miesiące temu Radosław Sikorski, szef MSZ-u. 9 880 zł, czyli pani naprawdę całkiem nieźle, 300 zł więcej. To nie jest trochę obciach, że urzędnicy państwowi, polscy ministrowie zarabiają mniej niż posłowie?
To wynika oczywiście z przepisów ustawy i z konkretnych rozporządzeń. Czy ja uważam, że jest to wynagrodzenie wystarczające? My mamy niejednokrotnie...
Pani mieszka w Warszawie, tak?
Tak, ja mieszkam w Warszawie. Szczęście, że mam własne mieszkanie, nie muszę płacić czynszu, który w Warszawie jest bardzo wysoki, bo za kawalerkę płaci się teraz między 2,5 a 4,5. Mhm. Utrzymanie w Warszawie jest dosyć
Ale rozumiem,
wysokie.
Że z tych 9800 pani się jest w stanie utrzymać?
Jeszcze
10 200.
Jeszcze jestem w stanie trochę odłożyć, panie redaktorze.
Okej. I ma pani jeszcze drugie mieszkanie, które pani wynajmuje?
Tak, zdecydowanie tak.
A jest pani w stanie powiedzieć, że to drugie mieszkanie powinno być jakoś opodatkowane wyżej, że pani jest osobą zamożną jak na polskie warunki, że może trzeba takie osoby więcej opodatkować?
Ja od wynajmu tego mieszkania odprowadzam podatek.
7,5%, jeden z niższych podatków.
Tak, dokładnie, odprowadzam podatek od wynajmu tego mieszkania. Czy powinno być opodatkowane wyżej? Nie mam zdania na ten temat. Natomiast rzeczywiście jestem w tej komfortowej sytuacji, w której część tego mieszkania rzeczywiście dostałam w darowiznie.
A gdzie pani zarobiła 573 tysiące złotych, bo tyle ma pani na koncie? Gdzie się tak dobrze zarabia?
Ja przede wszystkim bardzo dobrze oszczędzam i bardzo dobrze zarządzam budżetem. Natomiast prowadziłam własną agencję, która zajmowała się eventami, doradztwem, także międzynarodowym.
To były eventy artystyczne, to były koncerty, co to było?
Koncerty, ale to też były projekty wielonarzędziowe.
Co to znaczy? Jezus.
To znaczy, że mamy tam
to, że
działania...
Że się dobrze zarabia, więc się zainteresowałem. Projekty mamy wielonarzędziowe, działania... proszę państwa.
Dobrze, to mamy działania eventowe, marketingowe, mamy działania doradcze, ale to są takie działania, które...
Ale taka największa impreza, którą pani organizowała jako firma, to co to było? Jest pani się w stanie pochwalić?
Ciężko jest mi teraz powiedzieć, ale to były też duże projekty takie wielomiesięczne. Mhm. Duża impreza, największa, być może dla którejś z partii politycznych, albo...
Którejś, czy chyba...
No ja pracowałam też dla różnych partii politycznych, na przykład dla Europejskiej Partii Demokratycznej, albo dla Grupy Europejskiej Renew Europe.
Okay.
Ja pracowałam też, panie redaktorze, od 5 roku studiów i zawsze w sektorze konsultingu, marketingu, eventów. Robiłam też rzeczy tak hobbystycznie.
No okej. Okay. Taka rozmowa, tylko powiem na koniec o zarobkach. Panią gorszy, to jest populizm, takie pytania, czy to jest normalne?
Nie, uważam, że to jest normalne.
W Norwegii byłoby to kompletnie normalne, że o zarobkach rozmawiamy, tam zarobki każdego obywatela są jawne. Nie wiem, czy Polacy by to poparli, nie sądzę. Ja też miałbym tu jakieś wątpliwości, ale w każdym razie rozmawiajmy o zarobkach. Naprawdę nie wstydźmy się tego. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Pani minister Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, była z Polski 2050, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pani
minister.
Bardzo
mi było miło, dzięki.